Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o odpowiedzialnym zachęcaniu do odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. A rozmawiać będę z panem doktorem Jackiem Czarneckim, szefem legislacji i działu spraw naukowych Nestle Polska i Nestle Baltics. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zacznę od tego, że rozmawiać będziemy wokół pana tekstu, który ukaże się w najbliższych dniach na łamach naszego pomorskiego Finkletera, a już dziś porozmawiamy sobie dookoła tego tekstu. Na początek chciałbym pana zapytać, w jaki sposób firma, którą pan reprezentuje, zamierza działać na rzecz redukcji śladu węglowego waszych produktów?
Nasze zobowiązania środowiskowe są bardzo rozbudowane i wydaje mi się, że zamiast przytaczać poziomy redukcji, do których się zobowiązujemy w kolejnych latach, 2030, 35, aż tam gdzieś w kierunku 2050 roku, może powiemy o obszarach, których to dotyczy. No, dotyczy to przede wszystkim pozyskiwania surowców, z których coraz więcej będzie pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, między innymi z rolnictwa regeneratywnego, ale również z certyfikowanych źródeł pochodzenia, na przykład oleju palmowego, czy w ogóle surowców, które mają nie wpływać na wylesienie. Innym takim bardzo ważnym obszarem są kwestie związane z emisjami. No i emisje są oczywiście na wszystkich poziomach, tak? Jeśli popatrzymy sobie na łańcuch wartości w żywności, to one powstają przede wszystkim w rolnictwie, ale również w transporcie, przetwarzaniu, no i na etapie konsumenta. I te nasze zobowiązania w największym stopniu, oczywiście poza rolnictwem, będą dotyczyć produkcji i również w dużym stopniu transportu, także tam również zobowiązujemy się do ograniczania naszego wpływu na środowisko. No i innych wpływów, które na tym etapie powstają, zużycia wody, również tworzenia czy rozbudowywania fabryk w kierunku zero waste, co ma w tym momencie już miejsce i jest bardzo zaangażowane. Kolejnym takim ważnym obszarem są opakowania i w opakowaniach oczywiście nasze zobowiązania zgodnie ze światowym trendem gospodarki w obiegu zamkniętym będą wiązać się z maksymalizacją zastosowania opakowań, które są otrzymane z tworzyw uzyskanych z recyklingu i zaprojektowane w taki sposób, żeby mogły również nadawać się do recyklingu po ich wykorzystaniu. Wszystkie te nasze zobowiązania mają bardzo uporządkowany charakter i są, można powiedzieć, systematycznie raportowane i systematycznym przeglądom również podlegają.
Właśnie mówi pan o opakowaniach i to jest coś, nad czym chciałbym się chwilę zatrzymać. Weźmy na przykład wodę mineralną w plastikowych butelkach. Do wyprodukowania takiej butelki potrzebna jest energia i potrzebna jest oczywiście woda i tej wody jest potrzebne więcej niż tej się butelce się znajduje. I oczywiście możemy poddawać te butelki procesowi recyklingu, ale byłoby dla środowiska najlepiej, żebyśmy pili wodę z kranu i nie kupowali wody w butelkach. Niestety, woda w butelkach jest po prostu wygodna i mogę ją zdobyć w każdym sklepie, nie muszę szukać jakiegoś kranu na przykład. I teraz, z punktu widzenia Nestle, to jest świetny biznes, bo zarabiacie i na wodzie, i na butelce. Na butelce chyba nawet więcej niż na wodzie. Ale ponieważ to jest wygodne i dla mnie, i dla was, no to ten system się kręci i gdyby zostawić ochronę środowiska tylko i wyłącznie producentom i konsumentom, to daleko nie zajedziemy. Potrzebna jest trzecia strona, która ma inne interesy i tą trzecią stroną jest oczywiście państwo. Państwo, które musi ponosić rozmaite koszty, które wiążą się ze zmianami środowiskowymi, więc państwo powinno raczej dążyć do tego, żeby albo a zmniejszać produkcję butelek plastikowych i wody mineralnej w butelkach plastikowych, albo też, żeby te butelki jakoś odzyskiwać. Bo w tym układzie pomiędzy konsumentem, producentem, a państwem, mamy rozliczne interesy, które nie zawsze się ze sobą łączą. I czy pan jako przedstawiciel wielkiego biznesu ma jakieś pomysły, w jaki sposób można zrównoważyć to wszystko bez godzenia w wasz biznes, bez godzenia w moją wygodę i przy minimalnym godzeniu w środowisko?
Znaczy poruszył pan, panie redaktorze, kilka ważnych kwestii związanych z opakowaniami. Po pierwsze, wody są produkowane w butelkach PET, które już dzisiaj w dużej mierze są produkowane z recyklatu. Jest to recykling chemiczny, z recyklatu, czyli z tworzywa, które pochodzi właśnie z recyklingu i zazwyczaj to z innych tego typu butelek. Akurat PET jest tworzywem, które bardzo dobrze nadaje się do recyklingu mechanicznego i ten recykling nie wymaga dużych ilości energii. W związku z czym my, zwiększając ilość tego typu tworzywa, a mamy już na rynku wody, które są w 100% uzyskane z recyklatu, tak naprawdę ten wpływ na środowisko minimalizujemy i dalsza jego minimalizacja jest możliwa poprzez umożliwienie tego recyklingu, jeśli chodzi o opakowania po wodzie, czyli znów skłanianie konsumentów, żeby te butelki znajdowały się w odpowiednich koszach. Jeżeli by wyobrazić sobie takie kosze, które są zastosowane wyłącznie do butelek z tego tworzywa, to wówczas rzeczywiście mielibyśmy świetny materiał i moglibyśmy praktycznie zamknąć tę pętlę w całości. Więc jeśli chodzi akurat o butelki, to nie jest moim zdaniem taki najbardziej jaskrawy przykład oddziaływania opakowania na środowisko, pod warunkiem, że te butelki właśnie znajdują się w obiegu jak najbardziej zamkniętym, w jak najbardziej zamkniętej pętli. Czasami sugeruje się, że woda mogłaby być sprzedawana w szkle. I takie zresztą produkty się zdarzają, szczególnie w restauracjach, ale jest to robione na bardzo umiarkowanym poziomie, ponieważ wody mineralne wymagają butelkowania u źródła. One nie mogą być transportowane, a następnie gdzieś tam butelkowane, w związku z czym to butelki należy dostarczyć do miejsca, gdzie ta woda jest wydobywana i związane byłoby to rzeczywiście z dużymi nakładami energii na transport, a więc emisje, paliwa kopalne i tego typu historie, w które wpadamy. Więc co do samej wody, wydaje mi się, że to obciążenie środowiska nie jest aż tak wielkie, jak w przypadku różnych innych opakowań, których niestety wciąż z recyklingu produkować nie możemy. Dlaczego? Dlatego, że przepisy jeszcze tego nie umożliwiają. Tak się składa, że w tym momencie w Unii Europejskiej dyskutowany jest wielki przepis, projekt rozporządzenia o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w którym po raz pierwszy, można powiedzieć, na poziomie europejskim rozważany jest temat recyklingu chemicznego, czyli recyklingu, w którym można by było odzyskać również inne tworzywa niż PET do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Obecnie tworzywa wykorzystywane do opakowań żywnościowych są oczywiście poddawane recyklingowi, ale nie trafiają już z powrotem do żywności. Recykling chemiczny umożliwiłby to. Więc dla plastików recykling generalnie i dla opakowań recyklingowych jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Dla różnych innych typów opakowań można oczywiście mówić o opakowaniach zwrotnych, opakowaniach wielokrotnego użytku. Są to na pewno w wielu sytuacjach typy opakowań o mniejszym wpływie na środowisko. No i wreszcie mówi się też o opakowaniach kompostowalnych, tak? Czyli no przede wszystkim takich, które mają w sobie papier, które muszą być, nazwijmy to, usuwane razem z zawartością. Wówczas kompostowanie przede wszystkim, no, obecnie jest to kompostowanie przydomowe, ponieważ nie mamy tak dobrze wystandaryzowanego jeszcze i tak dostępnego kompostowania przemysłowego w Polsce i w wielu innych krajach członkowskich Unii. Więc no, tu jest wiele różnych dróg pracy nad opakowaniami i jeszcze raz pragnę powtórzyć, że woda i opakowania plastikowe, butelki plastikowe do wody nie są w tym momencie największym problemem, a ten problem znajdzie jeszcze jedno rozwiązanie zupełnie niedługo, ponieważ jak wielu słuchaczy pewnie wie, w Polsce obecnie finalizowane są przepisy dotyczące systemu kaucyjnego, systemu DRS, czyli takiego, w którym konsument za opakowanie zwrócone otrzyma kaucję, którą zapłacił podczas zakupu produktu, co również zwiększy tę cyrkularność w zakresie opakowań do żywności.
Cieszę się, że użył Pan przykładu z systemem kaucyjnym. Ja jestem jego wielkim fanem, ponieważ obserwowałem go na żywo na Litwie, która wprowadziła system kaucyjny kilka lat temu. Tam to działa w ten sposób, że przy każdym sklepie jest ustawiony automat na butelki, wkłada się butelkę, automat automatycznie skanuje, czy to butelkę, czy puszkę i tak dalej, wie co to jest, sortuje to w odpowiedni sposób i zwraca mi kaucję. To było chyba 25 eurocentów za sztukę. Dzięki temu systemowi Litwie udało się w ciągu jednego roku zmniejszyć liczbę nieposortowanych, niewykorzystanych jeszcze raz opakowań z kilku procent, które były w ogóle przetwarzane, do 90 kilku procent. Także to gigantyczny sukces nastąpiło w ciągu roku, bo nagle się okazuje, że ta butelka czy puszka nie jest śmieciem, tylko jest czymś, co ma wartość mierzalną. I w każdej chwili w łatwy i przyjemny sposób można się tej butelki pozbyć i odzyskać pieniądze. Przy okazji ten automat likwiduje no, najbardziej zawsze zawodny element w tym łańcuchu odzyskiwania, że tak powiem, surowców, czyli błąd ludzki. Bo jak do tego automatu wsadzić opakowanie, którego on nie chce przyjąć, to go nie przyjmie. A jak wsadzić te, które przyjmuje, to automatycznie sortuje. Nie ma czegoś takiego, że do kontenera na plastik ktoś wrzuca szkło. Chciałbym jednak wrócić do wątku innych opakowań. Ja tu przyznam się od razu, że jestem zdania, że najlepszym sposobem, żeby zmniejszyć produkcję plastiku i innych rzeczy, które trzeba później sortować, jest po prostu ich nie konsumować, nie produkować tych śmieci i wtedy nie trzeba będzie ich sortować. Niestety żyjemy w czasach, które bardzo premiują nieokiełznaną konsumpcję. Na ograniczanie konsumpcji jest trudne i jest bardzo też nieprzyjemne dla każdego. No więc nie ma się co czarować, że jakiś znaczący sposób ją zmniejszymy. Chciałbym więc Pana zapytać, jakie inne niż butelka po wodzie opakowania są większym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska i z punktu widzenia odzyskiwania surowców z nich?
Ja myślę, że po pierwsze te problemy, które w ramach opakowań zostały zidentyfikowane jako największe, już są adresowane. I to jest oczywiście kwestia chociażby opakowań giętkich, miękkich opakowań, które są używane do takich produktów jak produkty cukiernicze typu czekoladowe, typu batony czy słone przekąski, tak? Te szeleszczące folie, które mamy, które są materiałami cienkimi, wielomateriałowymi, czyli w jakimś tam sensie te poszczególne elementy tych tworzyw, poszczególne zastosowane materiały, tam jest plastik, tam jest również folia aluminiowa, jakieś laminaty, no powinny być odzyskane osobno, tak bym to określił. I tutaj są już programy, możemy je nazwać dobrze zaawansowanymi pilotażami w Polsce. Ten program nazywa się Reflex. Moja firma również bierze w niej, obok kilku innych firm, udział, w której no, wdrażana jest technologia właśnie odzyskiwania tych materiałów z tego typu opakowań. Więc to są najprawdopodobniej opakowania, które będzie trudno zastąpić innymi, w związku z tym w ich przypadku trzeba znaleźć rozwiązania systemowe. Polska zresztą nie jest tutaj jedynym krajem, tego typu projekty są również w innych krajach w Europie już spotykane.
A w jaki sposób w takim razie można poradzić sobie z tymi miękkimi, szeleszczącymi opakowaniami? W jaki sposób można je odzyskać, cokolwiek z nich?
Sam odzysk tych opakowań to po prostu wrzucanie ich do odpowiedniego kosza. Natomiast potem na poziomie sortowania odbędzie się wyselekcjonowanie ich z odpadów, z żółtego pojemnika. Także na to nie ma innego rozwiązania niż selekcja w punktach, gdzie te odpady są dostarczane po ich odebraniu od obywateli. Natomiast oczywiście można wyobrazić sobie, że alternatywą do niektórych tego typu opakowań, powiedzmy dla produktów sypkich, będą pojemniki wielokrotnego użytku. Tego typu systemy możemy spotkać, z tego co wiem, już we Francji, gdzie chociażby płatki śniadaniowe i tego typu produkty. Dostępne są w sklepie z pojemników zbiorczych, z których można napełniać specjalnie przeznaczone do tego puszki. Konsumenci te puszki kupują, a potem przynoszą ze sobą do sklepu wielokrotnie. I to jest system, w którym opakowania jednorazowe zostały wyeliminowane.
Troszkę zmieniając temat, chciałem pana zapytać, w jaki sposób ja jako konsument, i tu podkreślam, w prosty sposób jestem w stanie się dowiedzieć, jaki wpływ na środowisko ma określone opakowanie?
Ja myślę, że to nie jest wiedza, która dla konsumenta byłaby przyswajalna. Od tego bym zaczął. W takiej formie, w jakiej my, producenci, w tym momencie nią operujemy. Bardziej bym się skłonił ku temu, jaki wpływ ma produkt na środowisko. Łącznie oczywiście z opakowaniem, ponieważ opakowanie trudno jest oddzielić. My często patrzymy na opakowanie jako jego wpływ na środowisko, natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o żywność, najważniejszą funkcją opakowania jest ochrona produktu. Konsumenci, podążając wyłącznie za wpływem środowiskowym, mogliby wybierać produkty, których opakowania na przykład nie zabezpieczają wystarczająco jakości, czy wręcz bezpieczeństwa produktu, bo przecież od opakowania zależy trwałość, w tym trwałość mikrobiologiczna również, integralność opakowania. Więc ja bym się raczej skupił na odpowiedzeniu na pytanie, w jaki sposób konsument mógłby się dowiedzieć na temat wpływu środowiskowego, nazwijmy to całościowego, ale na środowisko, ale produktu, niż samego opakowania.
To jest cenna uwaga. W związku z powyższym zmieniam moje pytanie. W jaki sposób ja jako konsument mogę się dowiedzieć w prosty sposób, jaki jest całościowy wpływ produktu, czyli produktu i opakowania, na środowisko?
Pracujemy nad tym. Na poziomie europejskim jest kilka systemów, czy może inaczej, w Europie jest kilka systemów, które obowiązują bądź w kilku, bądź w jednym z krajów członkowskich. I te systemy mają konsumentowi w jakiś taki zbiorczy sposób, najlepiej bardzo prosty, pokazać właśnie całkowity wpływ produktu, biorąc pod uwagę zarówno obszary oddziaływania, czyli powiedzmy woda, inne zasoby, pestycydy, bioróżnorodność, no może być wiele rzeczy, jak i cały łańcuch wartości, czyli rolnictwo, transport i dystrybucja, produkcja. Więc takie systemy, można przytoczyć ich kilka, tak, ale one generalnie opierają się na dwóch czy trzech nawet wskazaniach. Wskazaniu literowym, kolorowym i na skali. Dla przykładu, ciężko jest mówić o czymś, co jest po prostu obrazkiem, ale na pewno jest pan sobie w stanie wyobrazić znaki klasy energetycznej na sprzęcie AGD. To w tym kierunku właśnie idzie. Litera, punkt na skali i kolor. I chociażby taki system, co do którego ja twierdzę, że są bardzo duże nadzieje, to jest system EcoScore, który pokazuje, w jaki sposób właśnie ten totalny wpływ na środowisko, zarówno pod względem cyklu życia produktu i łańcucha dostawczego, jak i różnych sposobów oddziaływania. Mamy literę, mamy miejsce na skali, a za tym prostym oznakowaniem idzie całkiem skomplikowany algorytm. I wówczas konsument rzeczywiście mógłby te produkty pomiędzy sobą porównywać. Oczywiście zawsze staramy się porównywać podobne produkty, dlatego że trudno jest różnych rodzajów, powiedzmy, typu, nie wiem, produkty mięsne i produkty cukiernicze ze sobą porównywać, prawda? Natomiast już mięsne między sobą jak najbardziej.
Kod obrazkowy, o którym pan mówi, jest prosty i zrozumiały, aczkolwiek ostatnio jak kupowałem pralkę i byłem w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego, to zauważyłem, że lodówki na przykład mają naklejki z oznaczeniem A, A+, A++ i chyba nawet A z trzema plusami. W związku z tym mamy potężną inflację tychże oznaczeń, trochę jak z tymi ocenami w internecie, gdzie wszyscy dostają 5 gwiazdek albo jedną, więc jak ktoś ma średnio poniżej 4-8 gwiazdek, to znaczy, że ma fatalną średnią, bo tylko 4,9 i 5,0 mają jakiekolwiek znaczenie. Ale wracając do tych oznaczeń, chciałem zapytać właściwie, jakie obowiązki państwo na was nakłada i co znaczy, że na przykład jakieś opakowanie ma oznaczenie B albo A?
To znaczy nie ma jeszcze certyfikacji opakowań i w ogóle certyfikacji tego wpływu środowiskowego i jakiegoś takiego kalibrowania tego typu oznaczeń z poziomu urzędowego. O tym się myśli, szczególnie myśli się o tym, jeśli chodzi o stwierdzenia dotyczące zalet produktu, tak? Jeśli chodzi o reklamę środowiskową, żeby ta reklama zawsze była poparta mierzalnymi wskaźnikami, które są mierzone w jakiś właśnie urzędowo zatwierdzony sposób, bądź kontrolowane, zgłaszane w jakimś systemie, no właśnie powiązanym z administracją. Znaczy, znów, pana pytanie miało jeszcze ten wstęp, który był moim zdaniem o tyle ważny, że skąd konsument będzie wiedział, jak to jest liczone. W przypadku tego schematu, o którym panu wspomniałem, jest on stworzony przez organizację o nazwie Foundation Earth. To jest organizacja z poziomu europejskiego, stworzona zarówno przez naukowców, jak i przez ekspertów z przemysłu. I tam są duże nazwiska, jeśli chodzi o naukowców, bo są to zarówno ludzie powiązani z naukami o ochronie środowiska, ale również z kwestiami dotyczącymi komunikacji z konsumentami. W szczególności właśnie konsumentami żywności, bo tam jest bardzo duże doświadczenie jest. I te systemy, ich zasada działania jest dość prosta. Poszczególne składowe są najzwyczajniej do siebie, są sumowane i jest pewnego rodzaju algorytm, który doprowadza do ostatecznego wyniku. Na stronie internetowej Foundation Earth, czyli tej organizacji właśnie, która to opracowała, ale są też inne typy oznakowania, które zawsze są powiązane z jakimś algorytmem i te algorytmy można się im bliżej przyjrzeć, na ile one są na przykład, na ile szeroko traktują wszystkie wskaźniki, które mogą mieć, czy wszystkie obszary oddziaływania na środowisko. Więc zawsze do tego można dotrzeć, sprawdzić algorytm, zobaczyć, jakie brane są pod uwagę kryteria. I no, to są bardzo transparentne tak naprawdę systemy. Myślę, że to, co jest w nich ważne, jest ważne pewnego rodzaju wzięcie pod uwagę tego, jakie naprawdę oddziaływania w łańcuchach dostawczych mają wpływ na środowisko. Gdzie tam jest ten impact? My wiemy dzisiaj, że największy jest oczywiście w rolnictwie. I warto by wielu konsumentów sobie to również uświadomiło, że rolnictwo najwięcej kontrybuuje do emisji. To właśnie w rolnictwie mamy problemy związane z wielkim wpływem na bioróżnorodność, ale również na dobrostan zwierząt. Więc wydaje mi się, że to dla konsumentów będą systemy, które umożliwią im wgląd. Będą to systemy transparentne.
Użył pan określenia dobrostan zwierząt. Ja bym chciał zauważyć, że to, w jaki współczesne rolnictwo przemysłowe traktuje zwierzęta z dobrostanem jako takie, nie ma nic wspólnego. To raczej złostan, jeśli już. Ale o tym my, zwykli konsumenci, myśleć na co dzień nie chcemy, bo łatwiej się żyje, nie mając świadomości tego, w jaki sposób hodowane są zwierzęta, które później dają mięso czy mleko. A wracając do opakowań, to chciałbym zauważyć, że to, że na jakiejś stronie internetowej będą jakieś informacje a propos tego, w jaki sposób to opakowanie zostało certyfikowane i tak dalej, to nie ma wielkiego znaczenia, bo ja stojąc w sklepie, wybierając jedną z 6 wód mineralnych albo jeden z 4 keczupów, nie będę wchodził na stronę producenta albo na stronę towarzystwa certyfikującego i sprawdzał, co to dokładnie znaczy, bo jak ja wyciągnę telefon, odpalam stronę, pojawia mi się najpierw zapytanie o cookies, RODO, newsletter, jakaś reklama, jak ja to wszystko pozamykam, jestem już tak zmęczony, że na pewno nie będę niczego czytać. Stąd moje pytania o to, w jaki prosty sposób można pozyskać taką informację. Bo przy okazji oczywiście nie jest tajemnicą to, że konsument zazwyczaj wybiera po prostu produkt najtańszy. W związku z tym chciałbym jeszcze raz na koniec zauważyć, że najprościej jest konsumować mniej. Wtedy nie trzeba się przejmować sortowaniem śmieci, odzyskiwaniem surowców i w ten sposób najskuteczniej minimalizujemy swój wpływ na środowisko. Niestety nie wszystko jest takie proste, bo o ile wodę mogę w prosty sposób pozyskać z kranu i właściwie w Polsce bezpiecznie jest pić wodę z kranu, o tyle jogurtu z kranu już nie uzyskam. Niemniej jednak, mimo że tej certyfikacji nie ma, to jedyny sposób, żebyśmy byli bardziej świadomi, to jest rozmawiać na ten temat. I stąd najcenniejsza dla mnie uwaga z naszej dzisiejszej rozmowy to to, że opakowanie można zrobić super ekologiczne, super biodegradowalne, ale jeśli nie będzie chroniło produktu, który się w nim znajduje, to całe opakowanie i tak nie ma sensu. Myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić kropkę w naszej rozmowie. Ja bardzo pięknie panu dziękuję.
Ślicznie dziękuję również. Pozdrawiam.
A moim gościem był pan dr Jacek Czarnecki, szef działu legislacji i spraw naukowych Nestle Polska i Nestle Baltics i oczywiście autor tekstu, który wkrótce pojawi się na stronach Pomorskiego Finkletera.